kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Ten film jest tumultem, ale tumultem dobrze uporządkowanym. Tak Ingmar Bergman oceniał po latach zrealizowany przez siebie w 1953 roku Wieczór kuglarzy. W filmografii 35-letniego wówczas reżysera zajął on 18. pozycję i był drugim dziełem, które przyniosło mu międzynarodowy rozgłos. Poprzedziły je nakręcone rok wcześniej Wakacje z Moniką, posępna opowieść o szaleńczej, niedojrzałej miłości niespełna 20-letnich ludzi.
Oboje, znużeni monotonnym, mieszczańskim życiem, porzucają pewnego dnia rodzinne domy i udają się w samotną podróż po opustoszałych i dzikich jeziorach. Jednak rajska wolność na łonie natury szybko się kończy. Wraz z ciążą dziewczyny i wyczerpaniem się skromnych zapasów żywności i pieniędzy, konieczny staje się powrót do normalnego życia. O ile Harry zdolny jest do wzięcia odpowiedzialności za Monikę i dziecko, o tyle ona zbyt kocha beztroskie życie, aby zaakceptować ciężar jakichkolwiek obowiązków. W finale opowieści, upokorzony zdradą i porzucony przez żonę, Harry pozostaje z maleńkim synkiem zupełnie sam.
Owe motywy upokorzenia, dojmującej samotności oraz tęsknoty za stabilizacją, która nieustannie koliduje z pragnieniem wolności i niezależności, powracają ze zdwojoną siłą i w bardziej dojrzały artystycznie sposób w Wieczorze kuglarzy. Jego akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku wśród wędrownych artystów cyrkowych. Dla wielu to właśnie oni, jako niezwiązani na stałe z żadnym konkretnym miejscem i pozostający wciąż w drodze, są ucieleśnieniem prawdziwego życia, otwartego na nowe doświadczenia i wolnego od nużącego rytmu szarej codzienności. Ale cena, jaką im przychodzi za to zapłacić, jest ogromna. Mieści się w niej niepewność jutra, bieda, a także spartański tryb życia, który z biegiem czasu staje się nie do zniesienia.
Nikt do tej pory nie dostał zapłaty i z jedzeniem kiepsko. W Askaret musieliśmy zostawić połowę kostiumów. Niektórzy nie mają w czym występować. Rozumiemy, że masz kłopoty. To nie twoja wina, że jest taka pogoda. Przecież za pogodę nie odpowiadasz, Albercie. Ekbergowa ciotka Asta i wszystkie dzieci mają robaki. Herliunga obladzły nas pchły. Zastanawiam się, czy nie założyć własnej menażerii. Podobno szynka z niedźwiedzia jest pyszna. Może byśmy go zabili, zanim sam zdechnie. Zamknij się, bo ciebie zabijemy. Już wolę sama się zabić. Co ty na to, Albercie? Siedzisz i nic nie mówisz.
Bohaterowie opowieści Bergmana to dyrektor i zarazem właściciel podupadającego cyrku, niejaki Albert Johansson, oraz kiepska woltyżerka Anna, która od kilku lat jest jego towarzyszką życia. Cyrkus Alberti zmierza właśnie w swojej wędrówce do kolejnego miasteczka. Tym razem ma ono jednak dla obojga szczególne znaczenie, gdyż mieszka w nim żona Alberta, wychowująca dwójkę ich dzieci. Anna boi się, że utraci partnera, który wyraźnie starzeje się i może ulec namowom, aby pozostać i razem z żoną prowadzić rodzinny sklepik.
Ciepłe i zaciszne mieszkanie, w którym znać troskliwą kobiecą rękę, stanowi dla Alberta nie lada pokusę. Jednak żona, mimo że przyjmuje go gościnnie, nie chce słyszeć o powrocie męża i rezygnować dla niego z pozycji niezależnej kobiety. Albert odchodzi więc jak żebrak, którego odprawiono z niczym.
Powiedz, że mogę zostać. Nie będziesz żałowała. Przyrzekam, że już nigdy cię nie zdradzę. Nie stój jak żebrak. Przecież jestem żebrakiem. Ale jeżeli sądzisz, że chcę zostać, bo nie mam pieniędzy, to się mylisz. Mógłbym sprzedać namiot, resztę kostiumów i kilka koni, które do mnie należą i wszystko mógłbym włożyć w twój interes. Co ty pleciesz? A ty nic nie mówisz. A co mam powiedzieć? Że mogę tu zostać? Nie. Nie możesz tu zostać.
W czasie tego samego popołudnia podobne doświadczenie staje się udziałem Anny. Ona również odczuwa jałowość prowadzonej od lat egzystencji i błaga uwodzącego ją aktora, którego poznała tego ranka, aby zabrał ją ze sobą. Ten jednak wykorzystuje tylko jej desperację, po czym odprawia ją z niczym.
Nie chcę zostać w cyrku. Śmiejesz się ze mnie. Uważam, że jesteś śliczna i dlatego się uśmiecham. Wcale nie musisz się ze mną żenić, ale chyba możesz się mną zająć. Czy wiesz, że czuć cię stajnią, kiepskimi perfumami i potem? Wiesz, że mógłbym cię wytresować jak psa? Jak ty się nie potrafisz malować? Chodź, nauczę cię.
Bergman w nieprawdopodobny sposób spiętrza upokorzenia spadające w ciągu zaledwie jednego dnia na swoich bohaterów. Sponiewieranie przez policję, objazdowy teatr, odrzuceni jak żebracy, gdy ofiarowywali samych siebie, będą musieli zmierzyć się jeszcze z publiczną kompromitacją podczas wieczornego przedstawienia.
Wszystkie ukazane zdarzenia nie tylko nie odmieniają na lepsze życia bohaterów, ale dodatkowo je komplikują. Upokorzeni jeszcze bardziej nienawidzą samych siebie i własnej bezradności. Muszą jednak dalej żyć z sobą i obok siebie, chociaż stają się coraz bardziej samotni. Śmierć nie jest rozwiązaniem, gdyż wymaga odwagi, a tej im brakuje. Albert chciałby zabić siebie, lecz nie potrafi. Dlatego też jego samobójcza próba kończy się wielce symbolicznym strzałem do własnego odbicia w lustrze. Żyć trzeba dalej, choć najlepszym rozwiązaniem byłoby w ogóle się nie narodzić.
Wszyscy jesteśmy biedni. Wszyscy ludzie, którzy żyją na tej ziemi, tak bardzo się boją, że aż strach. To wstyd. Tak. Wstyd być Albertem. Wstyd być Albertem. Wstyd. Ale teraz zrobię coś godnego mężczyzny. Podniesiesz na siebie rękę? Tego nie powiedziałem.
Następnego dnia o świcie cyrkus Alberti wyrusza w dalszą drogę. Bez nadziei na lepsze jutro i ze świadomością, że trzeba poddać się nieubłaganemu losowi.
Wieczór kuglarzy należy do najbardziej mrocznych obrazów Ingmara Bergmana. Jak pisał przed laty jeden z krytyków, szwedzki reżyser w sposób zamierzony wyzwala w widzu obrzydliwe mdłości. Chodzi bowiem o to, aby wstrząsnąć ospałą widownią, uderzyć w nią i dać jej silne, oczyszczające przeżycie. Przeżycie, dodajmy, które być może zdoła uchronić przed powtarzaniem we własnym życiu losów filmowych bohaterów.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.